Box przedstawia Tadeusz Biecki Zabawka Boga. Czyta Roch Siemianowski. Moim synom, Przemkowi i Bartkowi. Część pierwsza. Andrzej. XXI wiek. Rozdział pierwszy. Rogoźnik koło Katowic, kwiecień 2010 roku. Wśród przesyłek wyjętych ze skrzynki pocztowej bura koperta od razu rzucała się w oczy. Była duża, pomięta i bardzo brudna. Nazwisko i adres napisano ołówkiem. Spojrzałem na znaczek. List został wysłany z Etiopii. Wydało mi się to dziwne, bo nie znałem tam nikogo. Co prawda przed kilku laty wędrowaliśmy z Wandą i grupą przyjaciół przez Etiopię, ale nie nawiązaliśmy bliższych znajomości. Na odwrocie, w lewym górnym rogu koperty, nadawca napisał tylko jedno słowo – Andrzej. Wewnątrz było kilkanaście pożółkłych kartek zapisanych również ołówkiem, drobnym, ale wyraźnym pismem. Z każdym przeczytanym zdaniem moje zdumienie rosło, ale wiedziałem już, kto napisał ten list. Niesamowite! Wyrwało mi się po przeczytaniu ostatnich zdań. Niesamowite! Przeczytaj, proszę. Podałem list Wandzie. Może później, zaoponowała. Nie, czytaj natychmiast, proszę. Kiedy skończyła, spojrzała na mnie zdziwionym wzrokiem. To nie może być prawda, powiedziała. Takie historie zdarzają się tylko w bajkach. Jeszcze raz obejrzałem list i dopiero teraz dostrzegłem datę. Październik? 2008 roku. To dziwne. Andrzej napisał go półtora roku temu. Dlaczego dotarł tak późno? Może dopiero teraz go wysłał, podsunęła Wanda. Albo przekazał komuś, kto zapomniał o nim i niedawno odnalazł. Dwa dni później zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy do klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Przed wyjazdem należało przeanalizować każde zdanie listu. Nawet pojedyncze słowo mogło mieć znaczenie. List składał się z dwóch części. W pierwszej Andrzej opisywał swoje losy, które nadawałyby się na scenariusz niezłego filmu, ale naprawdę fascynująca była część druga. Andrzej był moim kolegą z uczelni. Studiowaliśmy wspólnie tylko przez rok, ale zaprzyjaźniliśmy się i jeszcze przez wiele lat korespondowaliśmy. Zwróciłem na niego uwagę na wykładach i ćwiczeniach z filozofii. Pytał, dyskutował, stawiał własne tezy i nie ulegało wątpliwości, że filozofia, a jeszcze bardziej mistyka, fascynowały go. Ostatni raz spotkaliśmy się we wrześniu 1974 roku na Katowickiej ulicy. Powiedział mi wtedy, że przenosi się na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zmienił tam kierunek studiów i ukończył psychologię. Potem pracował jako wychowawca w domach dziecka i poradniach dla alkoholików. Po kilku latach wyjechał do Związku Sowieckiego. Tam zafascynowało go prawosławie, na które wkrótce przeszedł. Ale taki aktywny mistyk, wierny wyznawca Chrystusa i na dodatek Polak nie pasował sowieckim władzom. Nakazali mu wyjechać. Jednak zamiast wrócić do Polski, uciekł do Turcji. Stamtąd przedostał się do Grecji i po długich staraniach wstąpił do Esfigmenu, jednego z klasztorów na słynnym półwyspie Święta Góra, zwanym też Athos, od najwyższego szczytu. Tam zajął się studiowaniem starych ksiąg i rękopisów, coraz głębiej doświadczając mistycznej więzi z Bogiem. Mnisi, mieszkańcy zbudowanego w XI stuleciu klasztoru, od 1972 roku pozostawali w konflikcie z patriarchatem Konstantynopola. Tym zdecydowanym tradycjonalistom nie podobały się próby unowocześniania cerkwi i rosnąca popularność ruchu ekumenicznego. Andrzej stanął po stronie braci. Jego mistyczna dusza też wolała bogate w duchowe i tajemnicze treści obrzędy. Napisał mi wtedy, że Im bardziej Kościół się unowocześnia, tym bardziej